Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Pierwszy piątek miesiąca. Kto z nas dzisiaj słuchał Radia Maryja o godzinie 15, słyszał fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, do której Jezus się żali. Jakim wielkim bólem i cierpieniem napawają go ci ludzie, którzy rezygnują z Komunii Świętej, nie przystępują do Komunii Świętej, odrzucają Jego miłość. Jezusowi jest bardzo przykro i nazywa to pogardą i porównuje. To tak jakby matka kochała dziecko swoje, a dziecko gardziło tą miłością. Cieszymy się z tego, że w zasadzie wszyscy tu, jak jesteśmy w stanie łaski uświęcającej i chcemy tę komunię przyjąć jako wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy i grzechy innych ludzi. Jezus powiedział jednej ze świętych, której pokazał, jak nikt go nie kocha, taką wielką oziębłość, że świat jest zimny, bez miłości. I ta osoba mówi, co mam, Panie, robić? A on powiedział, ty mnie kochaj, a to wystarczy. Miłość naszych serc potrafi przynieść pociechę i radość Jezusowi, bo on powiedział kiedyś takie słowa, bardzo smutne. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I my się cieszymy z tego, że tą wiarę mamy, że przychodzimy do Jezusa zupełnie bezinteresownie, tu, aby przychodzić do Niego, aby spełnić Jego tęsknotę, a równocześnie, aby napełniać nasze serce łaskami i miłością. W obecnej mszy świętej
czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię radości i chwało moja, tak, stójcie mocno w Panu, umiłowani. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien twemu panu? Ten powiedział, 100 beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty, ile jesteś winien? Ten odpowiedział, 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunku z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyzywamy Cię, Duchu Święty, do naszej wspólnoty. Jest nas tylu, dlatego prosimy Cię, ogarnij nas i daj nam poznać prawdę tego słowa. Daj nam je zrozumieć, abyśmy mogli je przyjąć do serca i aby ono sprawiło, że będziemy żyć według Niego. Duchu Święty, działaj z mocą w nas. W Twoje imię, Panie, sprzeciwiamy się wszelkim duchom, które chcą zakłócić przekaz tego słowa. Usiądźmy sobie. Pierwsze dzisiejsze czytanie to fragment listu do Filipian. Święty Paweł tak dziwnie zaczyna ten list. Mówi: bądźcie bracia wszyscy razem moimi naśladowcami. No to można by sobie było powiedzieć, no fajnie, no pokory to temu świętemu Pawłowi chyba trochę brakuje. Jak może mówić bądźcie moimi naśladowcami, skoro przecież my nie mamy naśladować człowieka, tylko naśladować Jezusa. Tu kochani, nie chodzi o to, żeby naśladować Pawła czy Pawła, tylko patrzeć na to, co Duch Boży w nim zrobił. Bo znamy jego historię. On był mordercą i prześladowcą Kościoła. Spotkał Jezusa. I kiedy spotkał Jezusa, ten Jezus tak zmienił jego życie, że w nim, w Pawle, wszystko się zmieniło. On się w ogóle nie bał śmierci. Mówi: dla mnie śmierć jest zyskiem. Nie boję się śmierci. Cieszył się, kiedy tam został ubiczowany, czy kiedy mógł cierpieć dla Jezusa. Umiał i cierpieć biedę, i w dostatku żyć. Głosił wszędzie Jezusa i Pan Bóg to wszystko potwierdzał niezwykłymi znakami. I on, prześladowca Kościoła, zaniósł na cały świat Ewangelię, na cały w zasadzie współczesny świat. A więc widzimy, naśladowcami moimi chodzi o to, żeby patrzyli na to, co Bóg zrobił w jego życiu. I mówi: jeżeli w moim życiu to zrobił, to jeżeli ty zaufasz Panu Bogu i pozwolisz się prowadzić, to on zrobi dokładnie to samo w twoim życiu. I dalej mówi: wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Kochani, wrogowie Krzyża Chrystusowego. Kochani, byli, są i będą do końca świata. Mieliśmy taki czas, takiej przerwy, może 20 parę lat, kiedy nie było wrogów krzyża. To znaczy oni byli, tylko że nie byli aktywni. I pamiętamy takie dziwne słowa Jana Pawła II, kiedy w czasie jednej z pielgrzymki powiedział, mówił o krzyżu, mówił o tym krzyżu na Giewoncie. To było w Zakopanem. Mówił o krzyżu na Giewoncie, o innych krzyżach i mówił: niech te krzyże tam pozostaną. Żeby ich nie likwidować, żeby ich nie ściągać. Kto wtedy mógł pomyśleć, że będą tacy ludzie, którzy będą chcieli to zniszczyć, to usunąć? I okazało się, że to były słowa prorockie. Jan Paweł II wiedział. Pamiętamy, co było na Placu Prezydenckim po katastrofie w Smoleńsku. Jakie rzeczy się działy i co się teraz dzieje. Ostatnio, jak może śledzicie na bieżąco to, co się dzieje w polityce, nasz polski rząd za 1,5 miliona sfinansował taki spot reklamowy Polski, gdzie jest przedstawiona w skrócie historia Polski, tylko że z miejsc takich jak Zbroje Rycerzy czy z Giewontu został usunięty krzyż. Jest taki lot, taki rzut kamerą na Giewont i na tym Giewoncie właśnie krzyża już nie ma. Oczywiście górale się oburzyli bardzo, jakim prawem coś tak można było zrobić. I wtedy ci twórcy tej reklamy mówią, żeby się nie czepiać, że ekonomia i biznes się rządzi swoimi prawami. Moi drodzy, zauważmy, ludzie, których dążenia są przyziemne, walczą z krzyżem, są wrogami krzyża. Nie mogą tego znieść. Ten krzyż doprowadza ich do szału. I to jest znak rozpoznawczy. Tych ludzi po prostu nienawidzą krzyża. I tak było, jest i będzie. Jak będziemy oglądać taki film, może już gimnazjum niedługo będzie druga część, jak gimnazjaliści będą tutaj mieli kolejne spotkanie, będziemy oglądać dalszą część takiego filmu o Duchu Świętym. I tam będziemy mogli zobaczyć modlitwę uwolnienia nad osobą, gdzie ksiądz, kapłan trzyma w ręce krzyż. I na ten krzyż reakcja osoby opętanej jest przerażająca. Przy zbliżeniu się krzyża, czy przy dotknięciu krzyża, po prostu ten człowiek tak reaguje, jakby go parzyło żelazkiem, jakby mu przyłożyć do ciała rozżarzone żelazko. Taką nienawiścią darzą osoby zniewolone przez złego ducha krzyż. On będzie znakiem sprzeciwu. Był, jest i będzie. I musimy mieć tego świadomość. Święty Paweł mówi dalej. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała tym, czego powinni się wstydzić. Zauważmy, ludzie tego pokroju, materialiści, ludzie żyjący w grzechu, wrogowie krzyża niestety nie zdają sobie z tego sprawy, że ich życie idzie ku zagładzie. Że tutaj na ziemi będą przez chwilę zadowoleni. Nie będą szczęśliwi, nie. Tylko mogą być jakoś zaspokojenie mieć żądze, czy mogą być usatysfakcjonowani. Mogą być pewni siebie i mieć władzę, mieć pieniądze, móc robić pewne rzeczy i chełpić się tym, wynosić się ponad innych. Ale to jest przerażające. I dalej święty Paweł tłumaczy tak. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Czyli człowiek wierzący nie przywiązuje rzeczy do spraw przyziemnych. My bardzo często przywiązujemy, że no, mamy jakieś tam środki odłożone i co zrobimy? Czy sobie zmienimy samochód? Czy nową elewację sobie może zrobimy? A może coś by jeszcze gdzieś tam udoskonalić? I teraz pytanie, po co? Skoro mamy co jeść, mamy zdrowie, mamy gdzie mieszkać. I tak to wszystko kiedyś zostawimy. I tak to będziemy wszystko musieli opuścić. Więc chodzi o to, by nie tracić czasu, emocji, energii na te rzeczy przyziemne, tylko wyczekiwać Zbawcy Jezusa Chrystusa. I dalej, Paweł mówi kolejną bardzo ważną prawdę, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą siłą i potęgą, jaką On może wszystko sobie podporządkować. Co to znaczy? To znaczy, kiedy Chrystus przyjdzie, On nasze ciało przekształci. My w to wierzymy. Nasze ciało stanie się ciałem uwielbionym. Jak Jezus był na krzyżu, to Jego ciało było zmasakrowane w sposób straszliwy. Jak czytamy na przykład opis Marii Waltorty, jak czytamy jej książki, ewentualnie tej mistyczki niemieckiej, na podstawie której Mel Gibson, o Katarzyny Emmerich, kiedy na podstawie której Mel Gibson nakręcił Pasję, to ciało Jezusa było zdruzgotane, popękane, przerażające to było. Święta Faustyna, jak widziała, to nawet, że było, do kości było widać, żebra było widać, wyrwane tymi biczami żołnierzy rzymskich. I po zmartwychwstaniu ciało Jezusa było bez jednego zadrapania, bez jednego siniaka, bez niczego, było idealne, doskonałe, za wyjątkiem ran na rękach, na stopach i w boku. Po co Jezus zostawił sobie te rany? Aby się spełniło Pismo. Bo Pismo mówi, wyryłem cię na mych dłoniach. Jezus ma przebite ręce po to, aby o tobie zawsze pamiętać, żebyś wiedział, że o tobie pamięta. Wyrył twoje imię na swych dłoniach, aby się spełniło Pismo. I po tym go kiedyś poznasz. Jak staniemy kiedyś, będziemy kiedyś w niebie, bo zobaczymy wielu świętych, zobaczymy ich. I wszyscy będą mieli piękne, podobne ciało. Jezus też jest przecież, wyniósł ludzką naturę do nieba. To wiemy, że Matkę Bożą poznamy po tym, że ma wokół głowy koronę z gwiazd 12, a Jezusa poznamy po przebitych dłoniach. Po tym poznamy Jezusa. To jest Jego znak rozpoznawczy. Jezus przekształci nasze ciało swoją mocą. Czy jeżeli nasze ciało ma jakiś defekt po operacji, na przykład brakuje tam czegoś, czy jest amputowana ręka, noga, czy coś, czy może włosy komuś zesiwiały, tam już nie będzie potrzeba farb czy jakichś innych rzeczy. Tam będzie wszystko piękne, doskonałe, idealne. To nam mówi święty Paweł. Mówi, że on oprócz tego, że będziemy mieć nowy dom, nowe miejsce, nowy świat, w którym będziemy żyć, gdzie nie będzie bólu, cierpienia, gdzie nie będzie zła, tylko miłość i nie będzie grzechu, będziemy mieć zupełnie nowe ciało, przekształcone. A tu na ziemi jesteśmy jako wygnańcy. I chodzi o to, by nasze dążenia nie były przyziemne. I myślę, że dzisiaj warto zadać sobie pytanie. Jakie są moje dążenia? Co jest moim pragnieniem? Co za mną chodzi na przykład od tygodnia czasu? Czy może zobaczyłem jakąś piękną sukienkę, na którą choruję i gdzieś tam już śni mi się po nocach i muszę sobie ją kupić, żeby ją mieć? Czy może chcę coś tam innego zrobić? A może warto zadać sobie pytanie, a może by tak uporządkować sobie swoje życie? Jeżeli tam do kogoś mam żal, niechęć, złość, może by tak pójść do niego, dogadać się, przeprosić? Może jeżeli dzieciaki mają pretensje odnośnie podziału majątku, może by wszystkich zebrać i powiedzieć, ustalamy tak i tak, sprawiedliwie, żeby nie było niejasności, żeby nie było nienawiści. Może zastanowić się, czy jakichś długów nie mam wobec kogoś, nieoddanych, niespłaconych. Może podjąć modlitwę za jakiegoś człowieka, który jest grzesznikiem. O właśnie, no, jakie mamy dążenia? Czym myślimy? Co jest najważniejsze? Oczywiście ważną rzeczą są te rzeczy normalne, zwyczajne, wychowanie dzieci, troska o dom, to jest wszystko normalne. Ale pamiętajmy, że to nie może być naszym Bogiem, to Bóg jest Bogiem. A wszystko inne otrzymamy od Niego. I Ewangelia dzisiejsza, dziwna ta Ewangelia jest i trudna, bardzo trudna do zrozumienia. O co tu chodzi? Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono, że trwoni majątek. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem jakiegoś konsorcjum i masz człowieka, któremu zaufałeś, bo wiemy, że właściciel taką no, funkcję, posadę kierownika daje osobie zaufanej. Ufa. I co się okazuje? Doniesiono mu, ludzie mu donieśli, że trwoni majątek. I co on wtedy robi? Nie od razu nie każe go aresztować, nie każe go złapać, czy nie wiadomo co. Czyli widzimy, że ten bogaty człowiek, ten bardzo bogaty człowiek nie jest jakimś współczesnym biznesmenem, który od razu wytacza sprawę do sądu, wzywa tych antyterrorystów czy coś, tylko mówi spokojnie, wzywa go, słuchaj, zdaj sprawę z twojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. I tyle. I zostawia go. I co ten robi? Zastanawia się. Wie, że niedługo straci posadę, no bo wie. Czyli jego życie się radykalnie zmieni. Nie będzie już miał środków, którymi będzie mógł dysponować. Nie będzie już sprawiał pewnych funkcji. I myśli sobie tak, co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, wiem co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów. I co robi? Każdemu tam robi kolejny przekręt, już taki bardzo mocny przekręt. Każdemu daruje tam jakieś zobowiązanie, aby zyskać sobie przychylność. I co się dzieje? Ten pan go pochwalił, że roztropnie postąpił. No dziwny ten pan, jak to mógł pochwalić go za taką roztropność? No tylko widzimy, że ten pan w ogóle nie jest przywiązany do swojego majątku. Nie. Jemu chodzi o coś zupełnie innego. Moi drodzy, przełóżmy to z polskiego na nasze, czyli o co tu chodzi tak konkretnie? Jest jedna rzecz. Ten człowiek dowiedział się, że kiedyś się zmieni jego stan, jego życia i będzie musiał zapewnić sobie przyszłość. Kochani, my nie wiemy wielu rzeczy. My nie wiemy, czy dożyjemy jutra. My nie wiemy, czy nasz plan się zrealizuje. Ale jest jedna, jedyna rzecz. Wiemy, że każdy z nas kiedyś umrze. Czyli kiedyś nastąpi zmiana naszego stanu życia. Teraz, co jest tym majątkiem? Wiadomo, że tym bogatym człowiekiem jest Bóg, który daje nam łaskę. I my, kochani, często łaski marnujemy. Na przykład otrzymasz natchnienie Ducha Świętego, aby się za kogoś tam pomodlić. Albo otrzymasz natchnienie Ducha Świętego, aby komuś coś pomóc, aby coś tam zrobić. Kochani, takich zaniedbań jest mnóstwo. I teraz, i mnóstwo innych łask zaniedbujemy. I teraz co? Wiemy, że kiedyś Pan nas z tego rozliczy. O co tu chodzi? Skoro wiemy, że kiedyś zostaniemy pozbawieni tego zarządu, czyli stracimy zupełnie władzę nad tym, co mamy, wszystko nam zostanie odebrane. Dom, majątek, pieniądze, konta, wszystko, nic. Zero będziemy mieć. To czy zabiegamy o to, co będzie z tamtej strony? Czy troszczymy się o te rzeczy, które tam na nas czekają? Czy może odkładamy to na to, kiedy będziemy mieli 80 albo 90 lat? Kochani, jeżeli ktoś całe życie nie odkładał, to wtedy będzie jeszcze gorzej. Mogę powiedzieć śmiało. to się nie sprawdza w żadnym wypadku. Im człowiek starszy, tym bardziej taki egoizm w niego wchodzi, jeżeli nie jest otwarty na Bożą łaskę. Więc widzimy, moi drodzy, drugie pytanie na dzisiaj. Czy zabiegasz o dobra wieczne? Czy zabiegasz tu na ziemi o to, by cię tam przyjęli? O co tu chodzi? Żeby właśnie tym, co masz, bo otrzymałeś talent, różne talenty od Pana Boga, służyć bliźniemu. Ktoś jest smutny, masz go pocieszyć. Możesz to uczynić. Powtórzę to, co kiedyś mówiłem. Pamiętam, że to już tu mówiłem. W Stanach Zjednoczonych robiono badania na kobietach, które popełniły aborcję. Każda z nich ma tak zwany syndrom postaborcyjny. Syndrom postaborcyjny polega na tym, że po aborcji kobieta przeżywa straszliwy dramat wewnętrzny, straszliwe rozdarcie. To, co się dzieje, to jest gorsze jak czyściec, nie wiem, piekło. Ona, kiedy widzi dziecko, to przeżywa szok. Cały czas myśli, moje dziecko byłoby w tym wieku, jakby ono wyglądało, co by się z nim stało. To jest, kochani, w żaden sposób nie do uzdrowienia rana. I tym kobietom poproszono te kobiety, aby wypełniły taką ankietę. I były różne pytania, ale było jedno pytanie takie. Czy jaka okoliczność spowodowałaby, żeby nie doszło do aborcji? I każda, 100% kobiet napisało, gdyby ktoś mi powiedział, nie bój się, wszystko będzie dobrze, wszystko się ułoży. Gdyby ktoś powiedział dobre słowo i dał nadzieję w serce, wtedy do tej aborcji by nie doszło. Zobaczmy, zwykłe, proste słowo, dodanie komuś otuchy, podniesienia kogoś na duchu potrafi uratować życie. I teraz my jesteśmy czasami bardzo oszczędni w słowach. Koleżanka w pracy jest smutna, a ty jesteś na nią wkurzona, bo kiedyś tam cię obmówiła, to nie powiesz nic i chodzisz koło niej jak koło wroga. A może ona potrzebuje dobrego słowa? Może być podobna sytuacja w rodzinie między teściową, synową? Może być. Tak samo to, co powiedział jeden z psychologów. Jeżeli powiesz kobiecie dobre słowo, pochwalisz ją, ona tym słowem żyje kilka dni. To dobre słowo daje jej radość. Pytanie, czy my to czynimy? Czy my mówimy dobro innym ludziom? Zauważmy, to nic nie kosztuje. Nic. A jest czymś pięknym i dobrym. I moi drodzy, i tyle wystarczy. Jedno dobre słowo, które potrafi zmienić życie drugiego człowieka. Dlatego, moi drodzy, miejmy tego świadomość, że trzeba nam się troszczyć i zabiegać o życie wieczne. I jedna rzecz, na koniec. Lew Tołstoj, taki rosyjski pisarz, na pewno słyszeliście o takim pisarzu, znany bardzo rosyjski pisarz, napisał książkę pod tytułem Zmartwychwstanie. I na samym końcu tej książki jest takie zdanie. Z Ewangelii jest napisane tak. Troszczcie się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Troszczcie się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Zauważmy. I reasumując, mówi tak. A my troszczymy się o wszystko inne i nam się wydaje, że Królestwo Boże będzie nam dodane. Nie. To jest odwrotnie. Nie działa to w drugą stronę. To nie jest tak, że się troszczę o wszystko inne, a Królestwo Boże odkładam. Nie. I kochani, chcę wam podziękować, że jesteście dzisiaj tutaj. Zobaczcie. Przychodzicie. Po co? Przecież nic z tego nie macie, tak naprawdę. No bo jesteś tu w kościele, nie? Mógłbyś wiele rzeczy zrobić. Jesteś tu. Ale co robisz? Przychodzisz, aby przyjąć komunię świętą wynagradzającą Panu Bogu za grzechy swoje i innych ludzi. Przychodzisz tutaj, aby pomodlić się za zmarłych i zyskać odpust. Przychodzisz do Pana Jezusa i w ten sposób, tym aktem, to co robisz tutaj, teraz, to jest troska o Królestwo Boże. I zapewniam cię, i możesz się o tym przekonać i na pewno się przekonasz, że ten czas nie będzie stracony. Kiedy Ty przychodzisz i zajmujesz się sprawami Pana, to On się zajmuje Twoimi sprawami. On się troszczy o Twoje. I zobaczysz. Proś Go o co chcesz, będziesz to miał. Oczywiście, co jest zgodne z Jego wolą. I moi drodzy, starajmy się właśnie w ten sposób postępować. O to chodzi w tej Ewangelii dzisiejszej. Żebyśmy za wszelką cenę walczyli o niebo. Żebyśmy za wszelką cenę starali się troszczyć o to, aby to Królestwo Boże stało się naszym udziałem. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które dzisiaj do nas skierowałeś. Niech ono w nas trwa, niech ono nas przemienia. Maryjo, nasza Matko, Tobie się oddajemy. Prowadź nas do Jezusa. Amen. A teraz powstańmy i zanieśmy do naszego Ojca w niebie nasze wspólne prośby.